Dzień dobry. Za stwierdzeniem, że 1 września 1939 roku polskie dzieci nie poszły do szkoły, kryje się o wiele więcej dramatyzmu, niż może się wydawać. Niemiecka agresja była planowanym z zimną krwią zabójstwem również polskiej nauki, a raczej jego próbą, bo nauka przetrwała i to na wszystkich poziomach, choć zdobywanie wiedzy było okupione w czasie okupacji kolosalnym ryzykiem. Podobnie jak tworzenie i rozpowszechnianie konspiracyjnej prasy. O tym wszystkim zaczynamy dziś opowieść. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program W Drewniakach przez świat. To nie tak, że Niemcy wchodzący na kolejne polskie ziemie jesienią 1939 roku z miejsca zamykali wszystkie instytucje edukacyjne. To, że początkowo lekcje nie miały miejsca, tłumaczono działaniami wojennymi, a zajęcia na uczelniach przecież zaczynają się później. Pracownicy administracji i wykładowcy każdego szczebla w dużej części mieli więc nadzieję, że może i okupacja będzie, ale edukacja na niej aż tak nie ucierpi. Niestety miało być inaczej. 31 października generalny gubernator Hans Frank wydał dekret likwidujący szkoły średnie ogólnokształcące, a zezwalający jedynie na istnienie szkół podstawowych, no i jeszcze zawodówek. Czytamy. Polakom należy pozostawić tylko takie możliwości kształcenia się, które okażą im beznadziejność ich położenia narodowego. Sprawy polskich wyższych zakładów naukowych i wyższych uczelni będą objęte specjalnymi przepisami. Te ostatnie słowa brzmiały szczególnie zagadkowo i może nawet złowieszczo, zwłaszcza w kontekście wydarzeń z Poznania. Jeszcze bowiem we wrześniu Niemcy na podstawie przygotowanej już wcześniej listy aresztowali profesorów tamtejszego uniwersytetu. Jednak duża część naukowej kadry w kraju nie wyobrażała sobie, żeby jeszcze gdzieś indziej podobne akcje mogły mieć miejsce. Doprawdy ciężko było to sobie wyobrazić. Szok przyszedł 6 listopada 1939 roku. Na ten dzień zwołano zebranie wszystkich wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego z wysokiej rangi oficerem Heinrichem Millerem. Pracownicy liczyli na to, że o 12, bo o tej godzinie miało się spotkanie odbyć, usłyszą szereg niemieckich zaleceń, jak mają teraz wyglądać zajęcia. Tymczasem miało się okazać, że niemiecka wizja zajęć nie obejmuje ani uniwersytetów, ani ich pracowników. Uniwersytet otoczyły oddziały niemieckiej policji, a Miller rzucił tylko krótki przekaz. Uniwersytet był zawsze kuźnią roboty antyniemieckiej. Uniwersytet będzie zamknięty, a wszyscy profesorowie uwięzieni i wywiezieni do obozów. Tak też się stało. Parami zostali wyprowadzeni do ciężarówek i wywiezieni pod Berlin. Tego samego dnia taki dramat przeżywali też wykładowcy Akademii Górniczej. Po kilku dniach los kolegów podzieliło również 15 profesorów z Kulu. Stanowisko okupanta wobec ludzi związanych z edukacją było jasne i przykładów możemy tutaj podać wiele. Żeby jednak nie być gołosłownym, proponuję słowa Hansa Franka z maja 1940 roku. Warstwy uznane przez nas obecnie za kierownicze w Polsce należy zlikwidować. To, co znowu narośnie, należy wykryć i w odpowiednim czasie znowu usunąć. Z kolei oficjalny memoriał okupanta głosił: uniwersytety i inne szkoły wyższe, szkoły zawodowe, jak również średnie, były stale ośrodkami polskiego szowinistycznego wychowania i dlatego zasadniczo powinny być zamknięte. Nauka ważnych z narodowego punktu widzenia przedmiotów jak geografia, historia, historia literatury, jak również gimnastyka, jest wykluczona. Przewidywano naukę liczenia maksymalnie do 500. Nauka pisania miała polegać tylko na umiejętności napisania własnego nazwiska, natomiast kluczowe miało być wpajanie posłuszeństwa wyższej rasie oraz etosu pracy. Według Heinricha Himmlera cały ten proces edukacyjny miał się zamknąć w 4-letniej szkole. Co na to Polacy? Oczywiście, że nie planowali dać się stłamsić. Polskie państwo podziemne to nie tylko akcje Armii Krajowej, nie tylko dystrybucja nielegalnej prasy, nie tylko kontakty z rządem w Londynie i niesamowite szpiegowskie akcje. To również niepojęte jak na okupacyjne warunki osiągnięcia edukacyjne i na nich, znając już ponury kontekst, skupimy się w kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.